Tydzień temu mówiliśmy, zaczęliśmy taką serię, która się nazywa Wróg u bram. Kto z was widział taki film Wróg u bram? No i już niektórzy od razu. To jest bardzo dobry film. To jest bardzo dobry film, polecam. I tą serię dokończymy, jakkolwiek po tym kazaniu tydzień temu, a Bóg jakby bardzo wyraźnie zaczął mówić do mojego serca, że mamy zacząć mówić na temat czegoś, co jest kwintesencją chrześcijaństwa, co jest absolutną esencją chrześcijaństwa. I to jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ Bóg zaczął mówić do mojego serca na temat tego, aby zacząć mówić na temat bycia uczniem Chrystusa. I ciekawa rzecz się wydarzyła teraz z Krysią. Od czwartku do soboty byliśmy na synodzie w Warszawie, to jest takie spotkanie wszystkich pastorów. I taki mój dobry znajomy z Kanady, Peter Paluch, podszedł do mnie i wręczył mi 3 książki. Mówię, fajnie, super i tak dalej, i tak dalej. Popatrzyłem jakby na te książki wieczorem, poszedłem spać, nie przyglądałem się im jakoś tak bacznie. I powiedział mi, że jedna z tych książek jest na temat takiego zagadnienia, które będzie kluczowe teraz w Kościele Zielonoświątkowym. Chodzi o rewitalizację kościołów. I mówi, poczytaj to, bo tu masz wszystko, czego potrzebujesz. Mówię, okej. I jest sobota, podchodzi do mnie Peter Paluch i mówi, słuchaj, ja się tam pomyliłem z tą książką. To nie jest na temat rewitalizacji, to jest na temat uczniostwa. I nie ma lepszej książki na temat uczniostwa niż ta. Ja mówię, wow, niesamowite. Bo kiedy Bóg chce coś ci powiedzieć, to użyje absolutnie wszystkiego. On użyje absolutnie wszystkiego, abyś zrozumiał to, co On chce do ciebie powiedzieć. I kochani, chciałbym dzisiaj, abyśmy zaczęli taką serię. I zanim rozpocznę tą serię, chcę, żebyś miał taką jedną świadomość. Głównym pastorem tego kościoła jest Jezus Chrystus. To jest najważniejsza rzecz. To nie przed przywództwem tego kościoła zdasz kiedyś sprawę. Przywództwo tego kościoła ma na celu budować taki kościół, w którym ty będziesz stawał się coraz bardziej podobny do Chrystusa i będziesz odnajdywał to, co Bóg dla ciebie przeznaczył i będziesz to rozwijał i będziesz robił to, do czego Bóg cię powołał. Jakkolwiek to jest nasza rola tylko i wyłącznie na ziemi. Ale kiedyś każdy z nas, i mieć tego świadomość, każdy z nas kiedyś stanie przed Bogiem. I nie wiem, jak my sobie myślimy, ponieważ jest wiele jakby takich mylnych teorii na temat tego, że umrzesz, idziesz do nieba i nie ma tematu. Nie. Staniesz, Biblia mówi, staniemy wszyscy przed, jeśli jesteś chrześcijaninem, staniesz przed tronem Chrystusowym. I to jest greckie słowo bema, i to greckie słowo bema oznacza miejsce, które było jakby miejscem podium w tamtych czasach. Bema to było jakby miejsce podium, gdzie wchodzili ludzie, którzy zajmowali pierwsze, drugie, trzecie miejsce i tak dalej, i tak dalej. Jakkolwiek to bema, to nie będzie podium, gdzie będzie pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale to będzie miejsce wyróżnienia. I my bardzo często jako chrześcijanie myślimy, że kiedy my umrzemy, to po prostu dostaniemy od Pana Boga, oddaliśmy życie Jezusowi, a więc będziemy zbawieni, żyliśmy z Bogiem. I Bóg nas nie rozliczy z naszego życia. Otóż Bóg nas rozliczy z naszego życia. To jest bardzo ważne. Bóg nas rozliczy z naszego życia. Biblia mówi o tym, Jezus powiedział, że z każdego nieużytecznego słowa będziemy rozliczeni, a więc Bóg widzi absolutnie wszystko, On zna twoje serce. I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żebyś zrozumiał coś, co się nazywa bojaźnią przed Bogiem. Początkiem mądrości, mówi Salomon, jest bojaźń przed Bogiem. Bojaźń przed Bogiem to jest nic innego jak respekt i szacunek do Boga, który widzi wszystko. A więc ty i ja zdamy kiedyś sprawę z naszego życia nie przed żadnym człowiekiem, ale przed Bogiem, który widzi absolutnie wszystko. I chciałbym, żebyś miał zrozumienie tego. To, co ja jakby czuję w moim sercu, to chcę ci pokazać jakby to, co Bóg wyraźnie do mnie mówi, to, co, o czym Kościół na całym świecie coraz wyraźniej mówi, że mamy zbyt wielu chrześcijan i zbyt mało uczniów Jezusa Chrystusa. Zbyt mało jest uczniów Chrystusa, zbyt wielu jest po prostu chrześcijan i wydaje ci się to, że to jest jedno i to samo. Otóż to nie jest jedno i to samo. To nie jest jedno i to samo. To są absolutnie dwie różne rzeczy. Cała nasza seria będzie nazywać się Uczeń czy Chrześcijanin i celem tej serii jest to, aby stał się uczniem Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mamy Dzień Chłopaka, Dzień Faceta. Męstwo w twoim życiu nie polega na tym, że potrafisz zrobić wszystko. Męstwo w twoim życiu polega na tym, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, który jest genialnym, bardzo dobrym przykładem dla swojej rodziny, w miejscu swojej pracy, z ludźmi, z którymi się spotykasz. Jezus nie wymaga od ciebie, żebyś robił wszystko. Jezus wymaga od ciebie jednej rzeczy, abyś był Jego uczniem. Słowo chrześcijanin w kontekście chrześcijaństwa pojawia się w Biblii trzykrotnie. Trzykrotnie. 239 razy pojawia się słowo uczeń. To nie są proporcje, to są dysproporcje. To jest przepaść. Jezus nigdy nie miał na myśli, abyśmy byli chrześcijanami. Jezus miał na myśli jedną rzecz. Chce, abyście byli uczniami. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, 26 werset, tego tutaj nie będzie. Jest napisane tak, a gdy go znalazł, jest mowa o Barnabie, który szukał Saula, Pawła, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. Po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. To słowo chrześcijanin pojawia się tylko 3 razy. Ty nie jesteś powołany, aby być chrześcijaninem. Ty jesteś powołany, aby być uczniem Jezusa Chrystusa i to zmienia postać rzeczy. To zmienia postać rzeczy. Uczeń w kulturze greckiej to był student lub uczeń wielkiego nauczyciela. Nie wiem, czy kiedyś myślałeś, ja teraz czytam taką książkę, która jest zatytułowana Forgotten Jesus, czyli Zapomniany Jezus. To jest Chrystus przedstawiony z perspektywy judaistycznej. Fantastyczna książka, otwiera oczy na wiele rzeczy. To było zupełnie normalne, że w tamtych czasach, jeśli był jakiś rabbi, czyli nauczyciel, on wybierał uczniów, dla których on był mistrzem, oni podążali za jego nauką, oni często nawet z nim mieszkali i oni byli z nim przez długie lata. Chrystus, kiedy przyszedł do Piotra, kiedy przyszedł do swoich uczniów, których powołał, bibliści mówią, że oni mieli pomiędzy 20 a 30 lat. Oni nie mieli 12 lat. Oni mieli pomiędzy 20 a 30 lat. I Jezus, kiedy przyszedł do nich, kiedy Piotr już miał teściową na marginesie, to nie mógł mieć 12 lat. Musiał mieć pomiędzy 20 a 30. Kiedy Jezus przyszedł do nich i powiedział, pójdź za mną, oni dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Że On ich zaprasza do tego, że On będzie ich rabinem, a oni będą Jego uczniami. To było dla nich zupełnie normalne. Do tego samego powołał nas Jezus. Jezus nie powołał nas do tego, od teraz będziesz chodził do kościoła. Nie do tego, ale do tego. Albo potem nie do tego, tylko do tamtego, bo ci są źli, a ci mają problemy, to chodź do tego. Nie, Jezus powołał cię, abyś był Jego uczniem. I to jest kluczowa rzecz. Jesteś powołany, aby być Jego uczniem. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, ten znany rozdział, 18 werset, to są ostatnie słowa w Ewangelii Mateusza. Biblia mówi tak, wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc, czyli dlatego idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. Pierwsza rzecz, o której mówi Jezus, idźcie i czyńcie nie chrześcijanami, ale czyńcie uczniami wszystkie narody. ucząc ich wszystkiego, bo dana mi jest wszystka, wszelka władza. Ucząc ich przestrzegać wszystkiego. Tutaj w języku angielskim w tych dwóch wersetach pojawia się 4 razy słowo wszystko i wszystkie, i wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Jezus nawołuje nas do tego, abyśmy nie czynili ludzi chrześcijanami, bo jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie dobiegniesz do końca. Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, to jest wezwanie ciebie i mnie do podróży, którą jest pójście za Jezusem. I pamiętaj to, co powiedziałem na początku. Możesz oszukać wszystkich, ale kiedyś zdamy sprawę przed Bogiem. Zdamy sprawę przed Bogiem. Kościół to nie jest jakiś konkurs, że mamy 10 najlepszych uczniów w Kananie. 10 najlepszych uczniów w Kananie. I 10 najgorszych uczniów w Kananie. Bez sensu. To nie jest jakiś konkurs. Jezus przypatruje się mojemu i twojemu życiu. Moją odpowiedzialnością jest być uczniem Jezusa. I jeśli to jest jedyna rzecz, którą ja mam zrobić w moim życiu, to chcę ją zrobić genialnie. Nie chcę być po prostu zielonoświątkowcem. Nie chcę być po prostu protestantem. Nie chcę być po prostu chrześcijaninem. Chcę być uczniem Jezusa Chrystusa. Chcę być uczniem Jezusa Chrystusa. I to jest ciekawe, ponieważ w tym wersecie jest napisane: idźcie, nauczajcie, chrzcząc, ucząc przestrzegać wszystkiego, jestem z wami. To są istotne rzeczy, które tutaj są powiedziane. I to jest ciekawe, że Chrystus całe uczniostwo rozpoczyna od jednej rzeczy, którą ja i ty mamy zrobić, jeśli chcemy być uczniami Jezusa. To jest chrzest. Świadomy chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to jest początek bycia uczniem Jezusa. To jest początek dlatego, że w tym momencie mówimy Panu Bogu tak, w fizyczny sposób, a swojej reputacji, swojemu ego mówimy nie. My chcemy iść za Jezusem, jesteśmy Jego uczniami. To jest początek bycia uczniem. I to jest bardzo ważne. W Ewangelii Mateusza John Juliano, taki pastor z Australii, spędził wiele czasu i policzył, że jest około 350 nakazów, przykazań, sugestii, mocnych sugestii, około 350. I kiedy wziął te 350 sugestii, to okazało się, że te sugestii, przykazań, to te 350 przykazań można podzielić na 7 różnych kategorii. I te 7 różnych kategorii pokazują nam, co uczeń Jezusa kocha, i co uczeń Jezusa robi. Co uczeń Jezusa kocha i co uczeń Jezusa robi. Pierwsza rzecz, o której mówi, którą uczeń Jezusa kocha, którą uczeń Jezusa robi, prozaiczna, ale jeśli nie ma tego, to wszystko nie ma sensu. Uczeń Jezusa Chrystusa kocha Pana Boga. Bardziej niż wszystko inne. Jeśli nie ma tego, to wszystko inne jest stratą czasu. Diabeł nie walczy o inne rzeczy tak bardzo, jak walczy o twoją miłość. Diabeł walczy, aby zabrać ci twoją koncentrację, zabrać twoją pasję i umieścić ją w czymś, co nie ma takiego znaczenia, jakie znaczenie ma Bóg w twoim życiu. Uczeń Jezusa Chrystusa kocha Boga. 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, wersety od 4 do 5. Pan Jezus bardzo często powołuje się na 5 Księgę Mojżeszową, dlatego że w księgach judaistycznych wszystkie księgi są natchnione. Ale jest różnica co do ważności ksiąg. Niektóre księgi są jakby, mają specjalne uznanie i specjalne znaczenie w judaizmie. I 5 Księga Mojżeszowa jest księgą, która jest jedną z najbardziej respektowanych przez Żydów. Kiedy Jezus się pojawił na ziemi, kiedy Jezus walczył z diabłem na pustyni, kiedy mu się przeciwstawiał, to on mówiąc napisano, kiedy powiedział trzy razy cytował 5 Księgę Mojżeszową. Jezus często używał 5 Księgi Mojżeszowej i w 5 Księdze Mojżeszowej w 6 rozdziale, 4 wersecie i 5 wersecie Biblia mówi tak: słuchaj Izraelu. Po hebrajsku Shema Izrael. Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden, Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. Kiedy Żydzi wstawali rano, to były pierwsze słowa, które oni wypowiadali. To jest modlitwa Szema, Szema Izrael, która wyraża miłość do Boga. Tylko On jest Bogiem. Ja będę Go kochał z całego serca, będę Go kochał całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił. Pierwsza modlitwa rano, kiedy młody człowiek się budził. Nawet młody człowiek, kiedy się budził, wypowiadał tą modlitwę. Kiedy człowiek w judaizmie się rodził, wypowiadano nad nim tą modlitwę. I to jest piękne. Kiedy człowiek już w świadomy sposób odchodził z tego świata, to była ostatnia modlitwa, którą on wypowiadał. Szema Izrael. Jedynie Pan jest Bogiem. I będziesz Go kochał całym swoim sercem, całym swoim umysłem i z całej swojej duszy i z wszystkich sił. Ewangelia Łukasza, Chrystus to cytuje, kiedy przychodzi do Niego uczony w piśmie i mówi, jakie przykazanie jest najważniejsze. Jezus mówi tak, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, brzmi znajomo, całą swoją duszą, z całej swojej siły i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. To jest kwintesencja chrześcijaństwa. Jeśli nie ma tego, to jesteśmy po prostu w czasie uwielbiania jak pusty dzwon, który wydaje się brzmieć. Jeśli nie ma w nas miłości do Boga, praktycznej miłości do Boga, nic nie ma znaczenia. Jeśli pominiemy tą pierwszą rzecz, pozostaje nam religia. Pozostaje nam miły stosunek względem ludzi. Pozostają nam takie, wiecie, moralne zachowania. Pozostaje nam hojność. Pozostają nam pewne wartości. Ale jeśli nie ma tego, że kochamy Boga ponad wszystko, nic innego nie ma znaczenia. Wiecie, jaka jest dobra wiadomość? Że ty i ja możemy kochać Boga. To nie zależy od nikogo innego. To zależy tylko i wyłącznie od ciebie. I tutaj będziemy mówić o dwóch rzeczach. Dzisiaj powiemy tylko o jednej rzeczy, która jest absolutnie kluczowa. Że uczeń, po pierwsze, poznaje słowo Boga. Coś wam powiem. Powiem wam pastorsko. To jest kolejny mój zeszyt, który nazywa się Sowa. To jest ciekawe. Powiem wam, myślę, że będziesz zainspirowany. Od 1 maja tego roku dosłownie do 28 września. Każdego dnia Bóg mówił do mnie. Przez Boże Słowo. Każdego dnia starałem się trzymać dyscyplinę w moim życiu, która wcale nie zabiera tak dużo czasu, jak nam się wydaje. Każdego dnia czytałem Boże Słowo według Bożego planu. Bożego planu. Według planu czytania Biblii. I zaznaczałem rzeczy, które mnie poruszają. Następnie z tych rzeczy, które mnie poruszają, wybierałem jedną, zapisywałem ją sobie tutaj. Na dany dzień zapisywałem sobie to słowo, pisałem sobie obserwacje do tego, pisałem sobie, jak zamierzam je wykonać i pisałem na końcu modlitwę. Od 1 maja do 28 września nie mam ani jednego dnia pominiętego. Wiecie, wow, pół godziny dziennie. Bogu nie chodzi o to, żebyś wiedział. Bogu chodzi o to, żebyś wykonywał to, co już wiesz. Nie imponują mi ludzie, którzy znają doskonale Biblię. Imponują mi ludzie, którzy ją po prostu wypełniają. Którzy biorą jeden werset i wykonują go w 100%. Gdyby ktoś zaprosił cię na wywiad, ktoś znany, nie wiem, nie będę szukał postaci z mediów, to jakby nie ma sensu. Ktoś bardzo znany zaprosiłby cię, bo chciałby z tobą przeprowadzić wywiad. Jakbyś się czuł, że ta znana osoba chce w ogóle z tobą rozmawiać? Jakbyś się czuł? Ja bym się czuł, jakby Wiecie, ja dostaję codziennie z Radio Z, że jestem wyjątkowy i mój numer został wylosowany i mogę wygrać dzisiaj 10 tysięcy. Wiem, że kolejnego dnia wygram już 20 tysięcy, później wygram 50 tysięcy, a potem 40 tysięcy. Jestem wyjątkowy, podają mój numer, a tylko muszę wysłać SMS-a. Treści ta, 3,48 za SMS-a. Wyślę go i będę musiał znowu wysłać kilka innych. Po prostu zabawa w próżność i droga donikąd. Ale ja bym się czuł wyjątkowo, jakby ktoś chciał ze mną przeprowadzić wywiad. I tutaj jest Bóg, który jest zainteresowany tobą i On chce przeprowadzać z tobą wywiad każdego dnia. On chce mówić do ciebie każdego dnia. Posłuchajcie. Statystycznie większość problemów bierze się z tego, że nie czytamy Bożego Słowa. Statystycznie większość problemów chrześcijan wynika z tego, że nie czytamy Bożego Słowa. Jeśli diabeł odetnie cię, to nawet nie diabeł. Jeśli twoje ciało będzie wygrywać w tym, że przestajesz czytać Boże Słowo, to powiem ci jedną rzecz. To widać. To widać, kiedy my czytamy Boże Słowo i widać, kiedy go nie czytamy. Bogu nie chodzi o wiedzę. Chrześcijaństwo jest religią dla prostych, zwyczajnych ludzi. Jezus nam kazał naśladować dzieci. Dzieci wystarczy, że zrozumieją jedną prawdę i one ją stosują w swoim życiu. Jedną prawdę i stosują ją w swoim życiu i to zmienia ich życie całkowicie. Ewangelia Marka, 4 rozdział, wersety od 3 do 8. Jezus mówi tak, słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno padło przy drodze, a ptaki niebieskie przyleciały, wydziobały je, inne padły na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, bo ziemia nie była głęboka, a gdy słońce wzeszło, wypaliło je, ponieważ nie miało korzenia, uschło. Inne zaś padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je i nie wydawało owocu, a inne padło na dobrą ziemię i wydawało bujnie wschodzący i rosnący owoc. Jedno 30-krotny, inne 60-krotny, a jeszcze inno 100-krotny. I uczniowie tak tego słuchają, ale o co chodzi? Ale o co chodzi? I pojawia się Jezus, okej, ja wam wyjaśnię. I Jezus mówi tak. Jezus jest kochany. Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A ci przy drodze są tymi, którym sieje się słowo. Ci, gdy usłyszą, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w ich sercach. Podobnie ci, którzy zostali posiani na miejscach skalistych, są tymi, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast je z radością przyjmują, jednak nie mają w sobie korzenia, lecz trwają do czasu. Potem, gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszą. A ci, którzy zostali posiani między cierniami, są tymi, którzy słuchają słowa, lecz troski tego świata, łuda, bogactwa, żądze, innych rzeczy, wchodzą i zagłuszają słowo. I staje się bezowocne. Ci zaś, którzy zostali posiani na dobrej ziemi, są tymi, którzy słuchają słowa, przyjmują je i przynoszą owoc. Jedni 30-krotny, inni 60-krotny, a jeszcze inni 100-krotny. Sławek, my to znamy, my to wiemy, okej. Nie chodzi o to, żebyś to znał, nie chodzi o to, żebyś wiedział, chodzi o to, żebyś coś z tym zrobił. Chodzi o to, żebyś coś z tym zrobił. Dlatego, że Jezus nie mówi tego tylko i wyłącznie do ludzi, którzy nie znają Jezusa. Jezus mówi, siewca sieje słowo, on sieje słowo i ono pada na różny rodzaj gleby. Ono pada na różny rodzaj gleby. I czasami tak jest, że to słowo jest po prostu rzucone i zmarnowane, ale nie często. 75% razy słowo jest zmarnowane. 25% to słowo jest wykorzystywane w dobry sposób. I kiedy patrzę na tych ludzi, kiedy przekładam jeszcze, kiedy tłumaczę przypowieść Jezusa, to widzę ludzi, pierwsza gleba to są ludzie, którzy są niedbali. To są ludzie, którzy są niedbali. Oni usłyszą to słowo i ono od razu zostaje wykradzione. Coś wam powiem. Jeśli na przykład ty nie robisz notatek z tego kazania teraz, ja miałem problem sobie przypomnieć, o czym ja mówiłem tydzień temu. Ja. Dlaczego? Bo cały tydzień jest przepakowany mnóstwem informacji, mnóstwem nowych rzeczy. I jakby musisz się naprawdę skupić, o czym była mowa. Jeśli nie zapisujemy tego, co słyszymy, co Bóg chce nam powiedzieć, jeśli nie zapisujemy tego każdego dnia, co czytamy, diabeł przychodzi, wykrada to i do widzenia i nie będziesz wydawał żadnego owocu. Będziesz stał w miejscu. Bóg nie chce, chce, żebyś dzisiaj wypełnił całe kazanie na górze. 5-8 rozdział Ewangelii Mateusza. To jest jeden werset, to jest kopalnia. Jeden werset to jest kopalnia. Bóg nie chce, żebyś wypełniał całych rozdziałów. Bóg chce, abyś wypełnił to, co On chce ci powiedzieć. On ma do ciebie, dla twojego życia pewne słowa. Nikt o tym nie wie, ale On wie i On chce ci dawać te słowa, abyś wprowadził je w życie. Kościół generalnie nie cierpi z powodu braku książek chrześcijańskich, komentarzy chrześcijańskich, kaznodziei YouTube'owych. Kościół chrześcijański cierpi z powodu tego, że nie ma uczniów Jezusa, którzy wypełniają słowo, tylko są ludzie, którzy słuchają, posłuchają, fajnie, było fajnie, ale diabeł przychodzi, wykrada to od razu, jest do widzenia. Diabłu nie chodzi o ciebie, diabłu chodzi o słowo, które Bóg wysyła, bo diabeł wie, diabeł zna siłę ziarna. Diabeł nie atakuje twojego życia, diabeł atakuje słowo, które jest siane. Nie bądź lekkomyślny. Nie bądź lekkomyślny. Nie bądź lekkomyślny. Zapisuj to, co Bóg mówi do ciebie. W tym kazaniu jedno zdanie na pewno jest do ciebie. 100%. Bóg ma każdego dnia słowo dla ciebie. Nie ma nic piękniejszego, niż budować relacje z Bogiem sam na sam. Nie ma nic piękniejszego. To nie jest wyścig. Wiecie, ja się cieszę. Ja w tym roku skończę, chyba 20 razy przeczytałem całą Biblię. To jest niesamowite. Super, fajnie. Ja dużo wiem, ale nie obchodzi mnie, co ja wiem. Obchodzi mnie to, co ja z tym robię. To jest moja troska i Jezus chce, abym ja się tym martwił. A więc niedbali to są ludzie, którzy usłyszą i słowo zostaje wykradzione. Mamy tutaj problem pragnienia. Lekkomyślni ludzie mają problem pragnienia. Oni nie pragną Bożego Słowa. Jeśli masz 20, 30, 40 lat i nie zamierzasz się rozwijać, mam dla ciebie jedną rzecz, jedną wiadomość. Nie dobiegniesz do końca. Nie dobiegniesz do końca. Zostaniesz okradziony już absolutnie ze wszystkiego. Jeśli nie będziesz dbał o to, co już masz, zostaniesz okradziony ze wszystkiego. Druga grupa to są tak zwani entuzjaści charyzmatycy. Wiecie, byłem na jakichś konferencjach, szczególnie młodzieżowych. Są kraje, gdzie się uczy czegoś takiego, że jak kaznodzieja dobrze głosi, to oni w pierwszych rzędach wstają, mówią wow, niesamowite, klaszczą. Tylko nic z tym potem nie robią. Entuzjaści. To nie chodzi o to, że ty powiesz mi, wow, pastorze, super kazanie. Okej, fajnie, dzięki, że mnie zachęcasz. To jest ważne, żeby ktoś to docenił. Ale entuzjaści nie zmieniają świata. Entuzjaści to są ludzie, usłyszą z radością, to jest słowo do mnie. Przyjmują je, ale jest brak korzenia. Wiecie, co to jest brak korzenia? To ostatnio dla mnie była mocna rzecz. Niektórzy w tym kościele oddaliście życie Jezusowi i kiedy oddaliście życie Jezusowi, to w tym momencie pojawił się dramat w waszym życiu. Pojawiła się coś bardzo trudnego w waszym życiu. I ta trudna rzecz nie zabiła was w żaden sposób, ale ona was umocniła. Kiedy przechodzisz przez trudny czas i przechodzisz tak, jak Bóg tego chce, zapuszczasz silne korzenie. To jest owoc, którego nie widać jeszcze, ale zapuszczasz silne korzenie ufności co do Boga, że Bóg wie, co robi. Entuzjastom jest brak korzenia. Oni są super, oni są podekscytowani, jakie słowo, wow, zareklamujesz książkę, kupią trzy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, abyś był człowiekiem, który ma korzeń. A żebyś miał korzeń, musisz stać się człowiekiem, który wykonuje Boże Słowo w każdym czasie, a szczególnie w trudnym. Naprawdę, kiedy ja mówię to słowo, ja mam kilka osób w mojej głowie, którzy i przeżyliście straszny dramat na początku. I moja troska była, mówię, to oni odpadną, oni zawiodą się na Bogu. A oni wręcz przeciwnie. Zostali przy Bogu, trzymali się Boga i zapuścili korzenie w Chrystusie. I to jest mocna rzecz, kiedy zapuszczasz korzenie w Chrystusie. Z drugiej strony niektórzy są tacy, że wystarczy dmuchnąć i jest pozamiatane. Dlaczego? Bo nie mają korzenia. Bo nie mają korzenia. I Biblia mówi o tym, że oni usłyszą z radością, przyjmują, a brak korzenia powoduje, że trwają do czasu, ale kiedy przychodzi prześladowanie dla słowa, się gorszą. Bóg nie diabeł nie prześladuje ciebie. Diabeł prześladuje słowo, które jest zasiane w tobie. Przykład? Temat uzdrowienia to jest temat, w który wierzysz, dopóki jesteś uzdrawiany. Ale kiedy się dzieje źle, kiedy przychodzi prześladowanie dla słowa, czyli rzeczy dzieją się zupełnie odwrotnie do tego, jak miało być. A Biblia mówi, że Jezus chce uzdrawiać. Biblia mówi, że jesteśmy uzdrowieni Jego ranami i sińcami. Biblia o tym mówi. Izajasza 53. Jest mowa w Ewangelii Mateusza, w listach Piotra. Jezus uzdrawiał ludzi, nigdy nie odmówił. Ale to jest Boża wola. I nagle nie jesteś uzdrowiony. Przychodzi prześladowanie dla słowa. Czyli rzeczy dzieją się zupełnie odwrotnie do tego, niż jest napisane. Jeśli nie masz korzeni, nie ostaniesz się. Bo musisz zrozumieć jedną rzecz. Kiedy Bóg coś mówi, przez swoje słowo, w tym słowie jest wszystko, aby to słowo się wykonało. Jest cały potencjał, cała Boża moc, aby ono się wykonało. Ale przychodzi diabeł, który zadaje śmierć słowu. To jest tak zwana śmierć Bożego Słowa, śmierć obietnicy. Bóg mówi jedno, a dzieje się drugie. Kiedy Bóg do mnie mówi jedno, a dzieje się drugie, to jest oznaka tylko jednego. Bóg naprawdę do mnie przemówił. I to słowo jest na tyle niebezpieczne dla diabła, to słowo jest na tyle niebezpieczne, że ja idę za tym i diabeł je atakuje. Prześladowanie dla słowa. Jeśli coś się dzieje odwrotnie do tego, co mówi Boże Słowo, idź za tym, bo diabeł daje prześladowanie temu słowu. Entuzjaści nie mają korzenia. Nie mają korzenia, oni trwają do czasu. Biblia mówi, oni trwają do czasu. I tu jest problem wytrwałości. Kolejna rzecz to są rozproszeni. Rozproszeni, oni usłyszą słowo, ale troski, łuda bogactwa, żądze innych rzeczy zagłuszają słowo. Najbardziej popularny rodzaj gleby. Rozproszeni. Inne rzeczy się pojawiają w twoim życiu, które stają się priorytetem. Dlatego Pan Jezus mówi, abyśmy się nie martwili, bo zmartwienie ma to do siebie, że przejmuje cały twój umysł. Rozproszeni ludzie, którzy nie koncentrują się na tym, aby wydawać owoc, aby robić to, co Bóg do nich mówi, ale inne rzeczy. One niekoniecznie są złe. To mogą być dzieci, to może być mąż, żona, to może być siatkówka, to może być twoje hobby, to może być cokolwiek. Diabeł dokładnie cię zna. Diabeł wie, gdzie w ciebie uderzyć. On dokładnie wie, gdzie w ciebie uderzyć, aby cię rozproszyć. Jeśli diabeł już nie potrafi zabić słowa, to potrafi cię rozproszyć. I dawać ci inne rzeczy. To jest bardziej problem facetów niż kobiet. My, kochani, w swoich fascynacjach, pasjach, hobby dajemy się bardzo łatwo rozproszyć. Bardzo łatwo. Ale kiedy dajemy się rozproszyć i zaczynamy pragnąć czegoś innego, niż żeby wydać słowo. To zaczynamy się gubić. My sami i wszyscy, którzy nas obserwują. Czwarta rzecz. To jest problem koncentracji. Czwarta rzecz. Są tak zwani praktykujący. Usłyszą, przyjmują, są konsekwentni, nie rozpraszają się. Oni są jak snajperzy, którzy przez swoją lupę widzą w środku dziesiątkę i patrzą cały czas, aby trafić w ten cel, bez względu na to, jaki jest wiatr, bez względu na to, czy jest ktoś obok nich, bez względu na to, czy podchodzi ktoś do nich z czymś innym, oni są skoncentrowani, skupieni na jednej rzeczy, która jest najważniejsza. Wydać owoc. Jeśli tego nie ma, kochani, w naszym życiu, jeśli tego nie ma w naszym życiu, jeśli my nie wydajemy owocu, jeśli my jesteśmy gdzieś w tych trzech innych glebach, to nie jest dobry kierunek. To nie jest dobry kierunek. Wiecie, że moją pasją może być bycie pastorem? Moją pasją może być zakładanie kościołów? To nie jest moja największa pasja. Moja największa pasja to jest Jezus Chrystus. Moja największa pasja to jest Boże Słowo. Są trzy rzeczy, które nigdy nie przeminą. Wszystko przeminie. Są trzy rzeczy, które nigdy nie przeminą. Nigdy nie przeminie Boże Słowo. Ono nigdy nie przeminie. Bóg nigdy nie przeminie. To jest druga rzecz. Druga osoba. I trzecia rzecz. To są dusze ludzi. One też nigdy nie przeminą. One nie ulegną unicestwieniu. One ulegną albo zbawieniu, albo potępieniu. Trzy rzeczy, które są niezmienne. Te, które nigdy nie przeminą. One nigdy nie przeminą. I bardzo szybko możesz stać się człowiekiem, który jest czwartą glebą. Możesz stać się człowiekiem, który jest czwartą glebą. Uczeń czyta regularnie Boże Słowo. Regularnie. Bo Bóg chce spędzać z tobą czas regularnie każdego dnia. Wyobrażasz to sobie, jeśli mąż z żoną rozmawiają ze sobą w środę, w piątki i w niedzielę. W niedzielę najwięcej. To są problemy, tak? To tak się nie da. Normalne małżeństwo rozmawia ze sobą codziennie. Normalne małżeństwo ma ze sobą czas każdego dnia. To jest normalne. Normalna relacja ma wtedy szansę, kiedy mamy regularny kontakt. Bóg chce się komunikować z tobą przez Boże Słowo nie raz w tygodniu, ale każdego dnia. Wiecie, ja uwielbiam grupy domowe, kiedy my dzielimy się tym, co Bóg do nas mówi. Ja nic z tych grup nie pamiętam, ale pamiętam rzeczy, którymi dzielili się ludzie na tej grupie, co Bóg do nich powiedział. To mi najbardziej zostaje w pamięci. To jest tak cenne. Czytaj Biblię regularnie. Trzeci punkt. Uczeń zapisuje to, co Bóg mówi do niego. Jest czas, żebyś w końcu kupił sowę. Jest czas, weź sobie to na raty. Złotówka na miesiąc i spłacisz. Zapisuj to, co Bóg do ciebie mówi. Wiecie, ja się nie łudzę. Większość z nas tego nie robi. To znaczy, że Bóg mówi jedno, dla ciebie to nie jest tak cenne, żeby to w ogóle zapisać. Spytaj się nauczycieli w szkole, jakie mają zdanie o ludziach, o dzieciach, które nie robią notatek. Jak ja chodziłem do liceum, czy byłem na studiach, to widzę, że pan Jagiełła dzisiaj zrelaksowany. Już wiedziałeś, o co chodzi. Już. Przepraszam. Pamiętam, widzę, że pan Jagiełła dzisiaj zrelaksowany. Czujecie, jak ja bym tak do was mówił? Zapisuj sobie, ja ty szybko powiem. Miej plan czytania Biblii. Kiedy czytasz dany dzień, podkreślaj rzeczy, które cię poruszają. Podkreślaj rzeczy, które cię poruszają. I później, na samym końcu, zapisz jedno słowo, które porusza cię najbardziej. I zapisz je sobie pod literką S. Kiedy masz już tą literkę S, to pod literką O napisz swoją obserwację, co ty myślisz o tym wersecie. Co ty myślisz o tym fragmencie. Popatrz, co jest przed tym fragmentem, popatrz, co jest za tym fragmentem, popatrz na pewne rzeczy, zastanów się nad tym, myśl o tym. Mówiąc językiem hinduizmu, medytuj nad tym. Rozmyślaj nad tym. Rozmyślaj nad tym. Następnie sobie zapisz najważniejszą rzecz. Napisz sobie wykonanie. Jak zamierzasz to wykonać? Jak zamierzasz prowadzić to w życie? I na samym końcu pod literką A jest S-O-W-A, czyli sowa, łatwo zapamiętać. Pod literką A zapisz sobie modlitwę. Panie Boże, pomóż mi wypełnić to słowo. pokazałbym wam to, ale tu jest za dużo nazwisk. Wiecie dlaczego? Bo jak Bóg do mnie mówi, że mam komuś przebaczyć, to zapisuję nazwisko, któremu mam przebaczyć. Jak mam z kimś problem, jak ktoś staje się moim wrogiem, to mam napisane imię, nazwisko tego wroga, o którego się modlę. I później staje się moim przyjacielem, a wrogiem. To jest moja historia z Bogiem. To jest moja historia z Bogiem. To jest to, co Bóg od 1 maja do 28 września mówił do mnie. To jest cenne. Zapisuj sobie to, co Bóg mówi do ciebie. Zapisuj sobie to, co Bóg mówi do ciebie. I ostatnia rzecz. Uczeń, to jest ostatni punkt. Uczeń wypełnia Boże Słowo. Mamy dużo fantastycznych nauczycieli Bożego Słowa i teraz wiem, że się niektórym narażę. To są ludzie, którzy pojawiają się na YouTubie, mówią odważne, fantastyczne rzeczy, a mają problem w podstawach. Ja nie chcę słuchać ludzi, którzy mówią piękne rzeczy, a mają problem w podstawach. Ja chcę się budować ludźmi, inspirować ludźmi, którzy mówią i wykonują. Jakże byłoby to obłudne, gdybym pokazał wam dzisiaj pustą sowę. Mówiąc o sobie, mówiąc o czytaniu Biblii, pokazałbym wam pusty zeszyt. Jeśli jesteś liderem grupy, a tego nie masz, to pokutuj. Naprawdę. Bo wiesz, co to powoduje? Że wszyscy ludzie w twojej grupie nie będą zapisywać tego, co Bóg do nich mówi. My sami okradamy ich z możliwości poznawania Bożego Słowa, słuchania tego, co Bóg do nich mówi. Nie bądź lekko duchem, nie bądź entuzjastą, nie bądź rozproszony. Wszystko, co Boże, rodzi się bardzo często na podstawie jednego Bożego zdania. I mógłbym mnożyć przykłady. Projekt 700 miast. Wiecie, od tego momentu, kiedy był projekt 700 miast, powstały 4 kościoły we Wrocławiu w tym roku. Z jednym nie mieliśmy nic wspólnego, z 3 dużo mieliśmy wspólnego. Wow. Powstało wiele kościołów, gdzie tych kościołów, może niewiele, powstało kilka kościołów, gdzie ich w ogóle jeszcze nie było. Przyjeżdżam na ten synod i widzę ludzi, którzy jeszcze 6 lat temu byli zwykłymi ludźmi. Byli na synodzie, bo byli duchownymi, albo pastor ich zabrał, bo byli zaangażowani w kościół. Dzisiaj ich spotykam, dzisiaj z nimi rozmawiam, dzisiaj idę z nimi na spacer, dzisiaj idę z nimi na kawę. I to są pastorzy naprawdę rewelacyjnych kościołów. I tak sobie myślisz przez chwilę, cofasz się do tyłu, że dlatego, że wprowadziłeś w życie jedno zdanie, bo projekt 700 miast powstał na podstawie jednego wersetu z Księgi Nehemiasza. Jednego wersetu z Księgi Nehemiasza. I to spowodowało taką zmianę nie tylko w moim życiu, nie tylko w życiu naszego Kościoła, ale przede wszystkim w życiu innych ludzi. Jeden werset. Jedno zdanie. Czasami wystarczy jedna sylaba od Boga i zmienia się wszystko. Ale skąd masz wiedzieć, co Bóg mówi do ciebie, jeśli nie spędzasz z Nim czasu? Nie spędzasz czasu z Jego Słowem. Brat Jezusa Chrystusa, tak, brat Jezusa Chrystusa. Wyobrażasz sobie być bratem Jezusa Chrystusa? Wychowujesz się z nimi, się zastanawiasz, kto to w ogóle jest. Chyba nie ma takich problemów, wiecie, jak ma brat z siostrą, czy brat z bratem w jednym pokoju. Mieszkasz z Mesjaszem. Jakub mówi tak. Jeśli Jakub tak mówi, to jak musiał żyć Jezus? Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Ja wiem, kobiety dla was niemożliwe. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Nie bądź słuchaczem. Wiecie, o czym ja marzę? Wiecie, o czym ja marzę? Ja do tego kazania podchodzę bardzo poważnie. Do całej tej serii na temat bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Marzę o tym, że kiedyś spotkamy się tutaj na nabożeństwie i spytam się, do kogo mówi Bóg? Kto ma tutaj sowę, gdzie zapisuje to, co Bóg do niego mówi? I większość z nas podniesie to do góry. To jest moje marzenie. Nie musisz zapisywać moich słów. Zapisuj Boże Słowo, które Bóg mówi do ciebie. To przemienia, to zmienia. Inaczej się płynie na Bożym Słowie, niż się płynie bez Bożego Słowa. Jak płyniesz bez Bożego Słowa, to w końcu się zmęczysz. Ale kiedy wsiadasz na łódkę, którą jest Boże Słowo, i płyniesz, to pomimo tego, że są sztormy, płyniesz dalej. Zachęcam cię do tego, nie abyś kupił sowę. Kup, zmotywuj się. Niech to będzie twój pierwszy. Bądź entuzjastą przez chwilę. Biegnij na dół, póki jeszcze są. Ale zacznij zapisywać to, co Bóg mówi do ciebie. Zacznij zapisywać to, co Bóg mówi do ciebie. Bądź uczeń Jezusa Chrystusa, przede wszystkim czyta Boże Słowo. Przede wszystkim czyta Boże Słowo. Amen. I chciałem, kochani, abyśmy powstali, bo założę się, że nie ma tu nikogo, ale ja nie chcę wypełniać Bożego Słowa. Na pewno tego chcesz. Na pewno tego chcesz. Nie musisz wiedzieć dużo, ale praktykuj wszystko, co już wiesz. Praktykuj wszystko, co już wiesz. Co z tego, że wiesz wszystko na temat tego, jak jeździć rowerem, jak jeszcze nigdy na nim nie siedziałeś? Bogu, nie chodzi o to, żebyś wiedział wszystko odnośnie Jego Słowa. Wszystko. Tak nie poznasz wszystkiego, bo Jego Biblia mówi, że nasze poznanie jest cząstkowe. Choćbyś poznał wszystko, to Bóg mówi, wiesz dopiero o 1%, o 1% tego, co ja mam do powiedzenia. Ale bądź wykonawcą Słowa. Bądź wykonawcą Bożego Słowa. Chciałem się pomodlić, abyś nie był lekko duchem, nie był entuzjastą, żebyś nie był rozproszony, ale bądź wykonawcą, bądź tą czwartą glebą, która bierze Biblię i wypełnia to w moje życie. Wypełnia to w moim życiu. Jeśli miałbyś wypełnić jeden werset w ciągu tygodnia, to już jest niesamowity sukces. Bóg ma całe życie z tobą, twoje całe życie, aby stał się wykonawcą Bożego Słowa. Nigdzie nie dojedziesz, jeśli nie będziesz człowiekiem, który nie wypełnia Bożego Słowa. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Boże, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo, które Ty nam dałeś, które jest legalne w naszym kraju. Nikt nas nie prześladuje, że czytamy Twoje Słowo. Nikt nas z tego nie okrada. Nikt nie cenzuruje tego, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Boże, że mamy dostęp. Że mamy dostęp do Twojego Słowa. I modlę się, Duchu Święty. Panie, abyśmy stali się ludźmi, którzy regularnie spędzają czas z Twoim Słowem. Abyśmy, Boże, byli tymi też, którzy je wykonują. Nie chcemy być ludźmi, którzy zachłystują się tym na chwilę. Boże, bądź uwielbiony. Boże, bądź wywyższony w naszym życiu. Przyjdzie, Jezu, Twoje królestwo. Przyjdzie Twoja chwała. Niech przyjdzie Twoja łaska do naszego życia. Panie, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Cudowny Jezu, Panie, ja modlę się, abyśmy byli Kościołem, który wypełnia Twoje Słowo. Abyśmy nie byli tylko chrześcijanami, ale żebyśmy byli po prostu ludźmi, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa. Amen. Wszystko teraz jest w Twoich rękach. W liście do Rzymian jest taki fragment w 9 i 10 wersecie, gdzie jest napisane: jeśli ustami swoimi wyznasz Pana Jezusa Chrystusa i w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Prawie zakazany werset w naszym kraju. Prawie zakazany werset w naszym kraju. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jeśli wyznasz, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem, jeśli uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, jeśli uwierzysz, jeśli temu zaufasz, jeśli powierzysz swoje życie Jezusowi, Bóg Ciebie zbawi, będziesz zbawiony. O tym mówi Biblia. O tym nie mówię ja, o tym mówi Biblia. I jeśli jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, albo oddałeś, ale zabrałeś z powrotem i chcesz wrócić z powrotem. Chcesz wrócić z powrotem do miejsca, gdzie Jezus naprawdę jest Twoim Panem, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i wyznaję dzisiaj moimi ustami, że jesteś Panem i pragnę, abyś był moim Panem. Przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za zło, które było w moim życiu. Przebacz mi i oczyś moje serce. Jezu, jesteś moim Panem. Oddaję Ci moje życie. Oddaję Ci moje życie. Jestem Twoją własnością. Amen. Amen.